Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na audiencji ogólnej Benedykt XVI przypomniał o potrzebie nieustannego pogłębiania przez kapłanów życia duchowego.
Kongregacja Edukacji Katolickiej zamierza wydać nowy dokument o formacji seminaryjnej.
Amerykańscy biskupi zaapelowali o przełamanie impasu w relacjach z Kubą.
19 sierpnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Postać kolejnego świętego mogącego być wzorem dla kapłanów była przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Tym razem był to wspominany dziś w liturgii święty Jan Eudes. Jak stwierdził Benedykt XVI, ten wielki misjonarz ludowy i wychowawca przyszłych kapłanów wpisuje się w poczet słynnych mistrzów duchowości francuskiej XVII wieku. Zauważył przy tym, że święty Jan Eudes został kanonizowany wraz z Janem Wianeyem w 1925 roku. Obaj są przykładem wzbudzania przez Boga ducha świętości w Kościele w chwilach przeciwności i rosnącej oziębłości wiary. Takimi ludźmi szczególnego powołania i świadectwa są właśnie księża, będący świadkami i apostołami kapłańskiego serca Chrystusa i macierzyńskiego serca Maryi.
Także dziś potrzeba, aby kapłani świadczyli o nieskończonym miłosierdziu Boga życiem całkowicie oddanym Chrystusowi. A uczyć się tego mają od pierwszych chwil przygotowania w seminarium. Jan Paweł II po jednym z synodów wydał adhortację apostolską Pastores Dabo Vobis, w której podejmuje w nowy sposób normy dotyczące formacji kapłańskiej wprowadzone przez Sobór Trydencki. Podkreśla w niej przede wszystkim konieczność ciągłości między formacją początkową a stałą. Jest to punkt wyjścia dla autentycznej reformy życia i apostolatu kapłańskiego, a zarazem kluczowy punkt, aby nowa ewangelizacja nie była tylko atrakcyjnym sloganem, lecz przekładała się na rzeczywistość.
Ojciec Święty podkreślił konieczność głębokiej formacji duchowej w seminariach, gdzie kandydat do kapłaństwa, zanim podejmie działalność apostolską, powinien osobiście doświadczyć bliskości Chrystusa. Towarzyszyć temu ma gorąca modlitwa wiernych, obejmująca zarówno duszpasterzy, jak i seminarzystów.
Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI przypomniał o trwającej porze zbiorów.
Dziękujemy Bogu za dar chleba, za Eucharystię, pokarm dla duszy i za chleb powszedni, pokarm dla ciała. Niech Bóg osławi tegoroczne plony ziemi i ludzi, którzy je w trucie zbierają. Otwórzmy nasze serca, by dzielić się chlebem z potrzebującymi braćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Seminarium powinno być szkołą szczęśliwego kapłaństwa, powiedział w wywiadzie dla L'Osservatore Romano sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej odpowiedzialnej m.in. za formację przyszłych kapłanów. W jego przekonaniu również seminaria powinny włączyć się w dynamikę roku kapłańskiego, to znaczy zadbać o to, aby uformowani w nich kapłani byli szczęśliwi z tego, kim są, wiedzieli, jaka jest ich tożsamość i gdzie jest ich miejsce we wspólnocie Kościoła. Bardzo ważnym aspektem formacji kapłańskiej winno być kształtowanie kapłańskiego braterstwa i przyjaźni. Zbyt wielu kapłanów cierpi z powodu samotności, uważa arcybiskup Jean-Louis Brugge.
Sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej ujawnił też, że dykasteria ta przygotowuje zwięzły i bardzo jasny dokument na temat formacji seminaryjnej. Najprawdopodobniej zostanie on ogłoszony na zakończenie roku kapłańskiego. Dobra formacja powinna bowiem dostosowywać się do aktualnej sytuacji, a dzisiejsi seminarzyści są już inni niż ich poprzednicy, zauważa arcybiskup Brugge. Z jego obserwacji wynika, że większość młodych, którzy zgłaszają się do seminariów, posiada bardzo dobre wykształcenie specjalistyczne, brak im jednak znajomości kultury chrześcijańskiej. Stąd niezbędny jest na przykład rok propedeutyczny. W programie studiów powinno się też bardziej zadbać o przekazanie syntetycznej wizji teologii, unikając zbyt wielkiego rozproszenia w dyscyplinach szczegółowych.
Sekretarz Watykańskiej Dykasterii nawiązał również do niedawnego dokumentu swej kongregacji o korzystaniu z psychologii w formacji seminaryjnej. W jego przekonaniu dokument ten ma uchronić seminaria od dwóch skrajności. Z jednej strony od sytuacji, gdy wszyscy seminarzyści poddawani są testom psychologicznym, a z drugiej od kompletnego braku zaufania do psychologii. Z pomocy psychologa należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, podkreślił arcybiskup Brygę.
Benedykt XVI wyraził bliskość z ofiarami tajfunu, który nawiedził południowo-wschodnią Azję. Przekazał również 50 tysięcy dolarów pomocy poszkodowanym Tajwańczykom, poinformował dziennik China Post. Szalejący przez tydzień tajfun Morakot dokonał największych zniszczeń na Tajwanie, gdzie zginęło ponad 400 osób, a straty materialne oceniane są na 2 miliardy dolarów. Huragan nawiedził też Filipiny, Chiny kontynentalne i Japonię, którą dotknęło zarazem trzęsienie ziemi. Papież podczas audiencji ogólnej 12 sierpnia zaapelował o solidarność z wszystkimi poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, zachęcił do modlitwy za tych, którzy stracili w nich życie oraz o pomoc materialną dla tych, którzy przeżyli. Papieski dar trafił do poszkodowanych w katastrofie na Tajwanie już 15 sierpnia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nie mogę zrozumieć, komu mogą przeszkadzać krzyże, powiedział kardynał Eduardo Martinez Somalo, zapytany o rządowy projekt ustawy o wolności religijnej. Emerytowany kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego spotkał się z prezydentem regionu Rioja, Pedro Sancem.
Według projektu rządowej ustawy wszystkie symbole religijne mają zniknąć ze szkół, szpitali, ośrodków wojskowych i budynków publicznych. Minister Sprawiedliwości Francisco Caamaña zapowiada, że zostaną usunięte krzyże, obrazy, bożonarodzeniowe szopki i wszystkie elementy związane z wiarą katolicką. Nie mogę zrozumieć, że aby osiągnąć pluralizm i prawdziwą demokrację, trzeba usunąć element pluralizmu, jakim jest katolicyzm, lub nie uszanować większości, jaką stanowią wierzący. Nie rozumiem, jak może przeszkadzać komuś krzyż lub ktoś, kto umarł, mówiąc przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią i prosząc o szacunek, podkreślił hiszpański purpurat. Zapytany o rządowy projekt, przewodniczący Kongresu Deputowanych, socjalista José Bono, powiedział, że krzyż nie przeszkadza mu w żadnej strefie życia, choć uszanuje to, co zadecyduje większość. Odniósł się także krytycznie do projektu o aborcji. Szokuje go, że 16-latka może dokonać aborcji bez opinii i wsparcia osób, które ją kochają. Aborcja jest decyzją, która dotyka przede wszystkim kobietę, ale nie tylko ją, podkreślił hiszpański polityk. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Stany Zjednoczone i Kuba powinny w dialogu osiągnąć kompromis, by zakończyć prawie 50-letnią wrogość, która spowodowała cierpienie wielu osób w obu krajach, zaapelowali amerykańscy biskupi kontynuujący wizytę na wyspie. Obecność gości z Ameryki jest znakiem odwilży i nadzieją na zakończenie embarga nałożonego na karaibski skansen komunizmu.
Do pokonania jest wiele zaszłości historycznych, które nagromadziły się przez wieloletni brak zaufania po obu stronach, stwierdził biskup Tomasz Łęcki. Ordynariusz Orlando na Florydzie wyraził nadzieję na poprawę relacji między krajami, w których żyje wiele kubańskich rodzin cierpiących z powodu rozłąki. Amerykańska delegacja rozmawiała wczoraj z przewodniczącym parlamentu Kuby Ricardo Alarcónem. Był to najwyższy dotychczas przedstawiciel kubańskich władz, z którym się spotkała.
Towarzyszący biskupom ojciec Andrew Small zachęcił, by we wzajemnych relacjach stosować taktykę małych, ale odważnych kroków. Dalsza izolacja wyspy nie doprowadzi do zmiany, dodał. USA i Kuba zerwały relacje dyplomatyczne, dlatego w Hawanie nie ma nawet amerykańskiej ambasady. Stany Zjednoczone nałożyły embargo na ten kraj po rewolucyjnym zwycięstwie Fidela Castro. Rząd amerykański zakazał swoim obywatelom nawet przesyłania pieniędzy na Kubę i podróżowania tam, choć z Florydy do wybrzeża kubańskiego jest niespełna 150 kilometrów. Z kolei reżim Castro nadal przetrzymuje więźniów politycznych i nie przestrzega podstawowych praw człowieka. Kościół po zwycięstwie rewolucji i w rozkwicie komunizmu na tej karaibskiej wyspie przeżył wiele prześladowań. Sytuacja wiernych zmieniła się dopiero po wizycie Jana Pawła II w 1998 roku.
Episkopat Nikaragui zamierza poinformować Stolicę Apostolską o sytuacji napięcia i przemocy panującej w tym środkowoamerykańskim kraju. Po brutalnych atakach na polityczną opozycję również biskupi stali się obiektem niewybrednej kampanii nienawiści. Trzej z nich otrzymali wręcz pod swoim adresem pogróżki, że zostaną zabici. Następnie pełnomocnik do spraw praw człowieka Omar Cabezas oskarżył dwóch z nich, że są agentami CIA i działają na rzecz destabilizacji rządu. Wiceprzewodniczący nikaraguańskiego episkopatu, a zarazem jeden z atakowanych, arcybiskup Juan Abelardo Mata, uznał obecną sytuację za bardzo poważną. Jego zdaniem wymaga to poinformowania o wszystkim Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem nuncjusza arcybiskupa Henryka Nowackiego.
W Kirkuku na północy Iraku zamordowano wczoraj dwóch chrześcijan. Pierwsza ofiara to Sabah Daoud Askar, który zginął, ponieważ stanął w obronie muzułmańskiego dziecka. Wczoraj wieczorem przed jego domem czterech napastników usiłowało porwać dziecko. 55-letni Askar chciał powstrzymać porywaczy. Ci jednak otworzyli ogień. Heroiczny chrześcijanin zginął na miejscu. Druga ofiara to przypadkowy przechodzień, który był świadkiem porwania chrześcijańskiego lekarza Samira Gorgi. Informująca o zajściu agencja Asia News nie podaje nazwiska ofiary. Los uprowadzonego lekarza jest nieznany.
W Kirkuku wciąż panuje atmosfera zastraszenia. Istnieje obawa, że wczorajsze incydenty skłonią kolejnych chrześcijan do ucieczki. Ostatnio fala migracji nieco osłabła. Niektóre rodziny wręcz wróciły do swoich domów. Pojawiły się też pozytywne znaki budzące nadzieję na przyszłość. Jednym z nich było zwrócenie kościołowi trzech katolickich szkół znacjonalizowanych przez reżim Saddama Husseina.
Pozytywnym wydarzeniem, które pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, nazwał patriarcha Konstantynopola swe niedawne spotkanie z premierem Turcji Recepem Tayyipem Erdoanem. W ubiegłą sobotę Bartłomiej I uczestniczył najpierw w spotkaniu przedstawicieli mniejszości religijnych z szefem tureckiego rządu i pięcioma ministrami, a następnie odbyło się spotkanie prywatne patriarchy i premiera. Informacje o sobotniej inicjatywie Erdoana nie podają żadnych konkretnych ustaleń. Turecki polityk ograniczył się jedynie do ogólnych deklaracji o dalszym rozwoju demokracji i reformach, które zapewnią pokój wszystkim obywatelom, bez względu na ich pochodzenie czy religię.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Na świętej dla prawosławia Górze Grabarce zakończyły się uroczystości święta Przemienienia Pańskiego, boskiej liturgii, którą poprzedziły nabożeństwa całonocnego czuwania i nabożeństwa za zmarłych, przewodniczył metropolita Sawa, zwierzchnik polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Gościem uroczystości był arcybiskup Cypru Chryzostom. Ze świątecznym pozdrowieniem za pośrednictwem telewizji zwrócił się do wiernych arcybiskup Jeremiasz.
I do tych tysięcy pielgrzymów, którzy tutaj przybyli i do tych, którzy nie mogli przybyć z różnych powodów, jest skierowane przesłanie Dnia Świętego Przemienienia. Zmieniajcie swój umysł, przemieniajcie się, jak mówił apostoł Paweł, odnowiajcie się w swoim wewnętrznym jestestwie, stawajcie się bliscy Boga, tak jak ci trzej apostolowie na górze Tabor.
Święto Przemienienia Pańskiego co roku gromadzi na Grabarce tysiące prawosławnych z całej Polski i z zagranicy. W kościołach diecezji gliwickiej pojawiło się prawie 300 plakatów, które zachęcają do wyłączenia telefonów komórkowych w świątyniach. Inicjatywa Akcji Katolickiej ma przypomnieć wiernym o godnym przeżywaniu liturgii bez odgłosów komórki. Niestety wiele osób o tym zapomina, mówi ksiądz Waldemar Pakner.
Niedawno odprawiałem mszę świętą i spotkałem się z sytuacją właśnie w momencie przeistoczenia, więc kiedy w kościele jest siłą rzeczy ciszej, kiedy właściwie wypowiada słowa tylko kapłan, właśnie w tym momencie włączyła się komórka z dość takim zabawnym jeszcze dzwonkiem. Wywołało to takie i uśmieszki, i rozglądania się. Problem jest potem w tym, że bardzo często ktoś tej komórki nie może znaleźć, więc ją szuka po kieszeniach, po torebkach, więc zanim ktoś dogrzebie się do tej komórki, to na sobie dzwoni.
Plakaty, które pojawiły się w kościołach diecezji gliwickiej, przypominają także o odpowiednim stroju.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.